Gość Radia Merkury.
Proszę Państwa, za nami wielkie emocje. Konkurs Wieniawskiego przeszedł do historii. To na pewno takie wielkie wydarzenie, ale myśmy się już przyzwyczaili, że w jesienny kalendarz muzyczny Poznania wpisuje się Poznań Barok. Już sobie nie wyobrażamy panoramy muzycznej miasta bez tego festiwalu. Będzie on także z udziałem naszego radia i naszej stacji merkuryklasyka.pl. No a gościmy przed naszym mikrofonem dyrektora Cezarego Zycha. Witam, Czarku.
Dzień dobry, Aru. Dzień dobry Państwu. Pozwól, że nawiążę do konkursu Wieniawskiego i serdecznie Ci pogratuluję tego, wydarzenia. Jesteś wiceprezesem towarzystwa, jesteś wicedyrektorem konkursu i myślę, że to jest nie tylko ważne wydarzenie dla naszego miasta, ale również to, że Wasza praca jakby jednak cały czas napędza zainteresowanie muzyką klasyczną. Ja mam tylko nadzieję, że kiedyś w orbicie waszych zainteresowań znajdą się też skrzypce barokowe, bo to bardzo ciekawa dyscyplina. Skoro jest już konkurs lutniczy, skoro jest konkurs skrzypcowy, ten prawdziwy, to może znajdzie się kiedyś miejsce na konkurs barokowy.
Ale my, dziękując za gratulacje, wracamy do tego, co przed nami. Czy będzie jakaś linia przewodnia festiwalu?
Linia przewodnia Poznań Barok jest ciągle taka sama i ona nie ma nic wspólnego z programami. Mianowicie zdecydowałem się już wtedy, kiedy zaczynaliśmy na nowo Poznań Barok jako taką oryginalną konstrukcję, bo chciałbym przypomnieć, że w 2011 to było swoiste podsumowanie tego, co się w Poznaniu wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Natomiast od roku 2013 postanowiliśmy ten festiwal wymyślić na nowo i wtedy wybraliśmy taką drogę, która nie powiela modeli większości festiwali muzyki dawnej, które próbują znaleźć jakiś temat monograficzny. Szczególnie interesowało mnie wtedy to, co dzieje się nowego w świecie muzyki dawnej, a więc wszystkie nowe tendencje, nowe postacie, nowe twarze, nowe formacje, nowe kombinacje. Coś, co jest inspirującego i coś, co powoduje, że mamy przekonanie, że muzyka barokowa ciągle ma w sobie duży potencjał rozwojowy. Kiedy kontaktowałem się z potencjalnymi wykonawcami, pierwsze pytanie brzmiało: co w tej chwili cię szczególnie interesuje? Albo co chciałbyś zrobić, a czego nie możesz zrobić gdzieś indziej? To był punkt wyjścia. Z niego rodziły się jakieś inspiracje, jakieś kolejne pomysły. Ale ponieważ zdarza się tak, że muzycy zajmują się mniej więcej tym samym, albo w pewne tematy zaczynają krążyć gdzieś w powietrzu i przyciągają wielu muzyków, to de facto wewnątrz tego, wydawałoby się nieco chaotycznego festiwalu, mamy kilka bardzo precyzyjnie wyodrębnionych linii programowych.
No to zaczynajmy. Ensemble Mask. Sądzę, że to będą bardzo interesujący goście w Poznaniu.
No, Ensemble Mask jest interesujący przynajmniej z powodu swoich dwóch członków. Sophie Gent, która gra na skrzypcach, jest Australijką, przyjechała do Europy kilkanaście lat temu, studiowała u Rio Terracado. Nawet miała przyjechać do Poznania jeszcze jako studentka na jeden z projektów, w którym Rio Terracado grał tutaj. Z jakichś powodów, w tej chwili już nie pamiętam, dlaczego to się nie udało. Od kilku lat jest uznawana za najważniejszą skrzypaczkę barokową we Francji. Jest koncertmistrzynią wielu zespołów, no, z tych najbardziej znanych to Les Arts Florissants, a w ostatnim czasie są Pimalion, francuski zespół, który się wyspecjalizował w wykonywaniu muzyki Bacha. Sophie Gent jest naprawdę bardzo, bardzo niezwykłą, bardzo oryginalną, wspaniałą skrzypaczką. Była już w Polsce jako koncertmistrz Les Arts Florissants, ale nigdy nie była jako lider swojego własnego zespołu, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jej najważniejszym partnerem w tym zespole jest Kanadyjczyk Olivier Fortin, muzyk, który też od wielu lat mieszka w Paryżu. Razem ze sobą współpracują w projektach orkiestrowych, ale postanowili w zasadzie bezpośrednio po przyjeździe Sophie do Francji stworzyć zespół, właśnie zespół Mask, do którego zaprosili głównie muzyków kanadyjskich, ale są tam też Europejczycy. Ten zespół gra czasami w większych składach, czasami w mniejszych składach. Nagrał kilka bardzo ciekawych płyt i cieszę się, że będziemy mogli go usłyszeć w dwóch programach. Jeden poświęcony muzyce XVII-wiecznej, a drugi poświęcony Telemanowi. Usłyszymy suity orkiestrowe Telemana w wersjach kameralnych, a więc w pojedynczym składzie instrumentalnym. Myślę, że to będzie bardzo interesujące wydarzenie.
Yes.
I kolejni muzycy z Francji, znana w Poznaniu Anna Besson, która już gościła na festiwalu Poznań Barok, koncert pod frapującym tytułem Muzyczny esej o ludzkiej bezsilności.
Mówisz w tej chwili o zespole A Nocte Temporis. To jest zespół francuski, ale jego najważniejszą postacią jest Belg, Reinoud van Mechelen. Być może pamiętacie państwo, że w roku 2012 w Teatrze Wielkim odbył się koncert Orkiestry Barokowej Unii Europejskiej. Muzycy zaprezentowali skróconą wersję Fairy Queen, Persla i Pygmaliona Rameau. I absolutnie najciekawszą postacią tego koncertu był wtedy bardzo, bardzo młody jeszcze początkujący śpiewak, tenor Reinoud van Mechelen. O Reinoudzie mówi się jako o najciekawszym tenorze młodego pokolenia, który działa na scenie muzyki europejskiej. Stworzył kilka miesięcy temu tak naprawdę swój mały kameralny zespół z Anną Besson, która jest jego dziewczyną. W tym zespole gra też świetny francuski klawesynista Benjamin Allard. To jest stały klawesynista Zygiswalda Kekena, pracujący na co dzień w La Petite Bande. I Ronan Quenoa, francuski wiolonczelista. Nagrali w tym składzie płytę dla wytwórni Alfa, która lada moment powinna się ukazać. Być może już przywiozą do Poznania właśnie tę płytę. Reinoud jest bardzo inteligentnym muzykiem o ambicjach znacznie wykraczających poza śpiewanie. Marzy o tym, żeby być w przyszłości dyrygentem. Uczy się dyrygentury również. Podejmuje czasami dość ryzykowne albo takie projekty, które sprawiają wrażenie nieco ekscentrycznych. Ten pierwszy koncert, który wykonają w Poznaniu, będzie poświęcony muzyce Jana Sebastiana Bacha, ale złożony z arii pochodzących z różnych utworów, przeplatanych małymi, bardzo kameralnymi utworami. A Nocte Temporis wystąpi po dwóch dniach ponownie. Tym razem uzupełniono dodatkowych muzyków. Reinoud zaśpiewa na nim kantaty Clan Rambaud, francuskiego kompozytora z XVIII wieku. Z kolei to jest materiał, który będą nagrywać krótko po wyjeździe z Poznania. Wracają do siebie, więc mogę powiedzieć, że jesteśmy dokładnie w tym momencie tworzenia tego zespołu i rozpoczynania jego, jak sądzę, bardzo dużej kariery.
Orkiestra Core to była orkiestra zrodzona na festiwalu Poznań Barok, ale z nieukrywaną radością widzę, że poprowadzi ją stary nasz dobry znajomy Eduardo López Banzo.
Tak jest. López Banzo przez wiele lat był związany z Poznaniem. Grał tutaj na tych wszystkich projektach, które tworzyliśmy wspólnie z Arte dei Suonatori, ale w jego pamięci Poznań jest miejscem szczególnym z jeszcze jednego powodu. Mianowicie tutaj został zaproszony po raz pierwszy w historii swojej kariery, swojego życia, do tego, żeby zagrać muzykę, która nie była muzyką hiszpańską. Ja byłem pod wielkim wrażeniem jego płyt z Al aire español i pomyślałem sobie, że to było bardzo ciekawe sprawdzić, jak z tym temperamentem, z tą energią zabrałby się do muzyki Jana Sebastiana Bacha. I kiedy przyjechał tutaj, wykonał małe msze luterańskie Bacha. To było absolutnie niezwykłe. Kontynuowaliśmy później ten projekt Pasją według świętego Jana, też bardzo wspaniałą. A Eduardo twierdzi, że to był moment, ten jego przyjazd do Poznania, który całkowicie zmienił jego życie muzyczne. Od tego momentu zajmował się już nie tylko muzyką hiszpańską, nie tylko muzyką Nowego Świata, ale bardzo dużo uwagi poświęcał muzyce Händla przede wszystkim. 3 lata temu opublikował płytę ze swoimi interpretacjami Concerti Grossi z opusu 6, które są absolutnie najbardziej oryginalnym, niezwykłym wydarzeniem, jeżeli chodzi o muzykę Händla, instrumentalną muzykę Händla w ostatnich 20 latach, moim zdaniem. Dlatego, kiedy wiedziałem, jakim będziemy dysponować składem, jeżeli chodzi o Corée, i wiedziałem, że to będzie mocny bardzo zespół, zaproponowałem Eduardo, żeby przyjechał i wybrał kilka koncertów i je nam tutaj w tej swojej bardzo oryginalnej wersji zaprezentował. Co ciekawe, i to jest druga atrakcja tego koncertu, koncert mistrzynią Orkiestry Corée będzie Cecilia Bernardini, córka Alfredo Bernardiniego, legendarnej postaci muzyki dawnej, oboista, ale również dyrygenta, człowieka, który grał z wszystkimi tutaj w Poznaniu, był kiedyś z Filipem Herouet w czasie wykonywania
Pasji według świętego Mateusza
w Farze. Grał właśnie partie obojowe. I myślę, że to jest też niezwykle ważny moment, że pojawi się obok Sophie Gent kolejna młoda skrzypaczka, która dzisiaj decyduje trochę o tym, jak słyszymy skrzypce barokowe. W ubiegłym roku nagrała swoją wersję koncertów skrzypcowych Jana Sebastiana Bacha i na drugim koncercie skoro te koncerty również dla nas zagra.
Olivier Fortin również zaprezentuje program solowy i patrzę na znowu frapujący tytuł o płaczliwym Niemcu w Londynie, dowcipnym Francuzie w Paryżu i Bachu udającym lutnistę na klawesynie. Proszę wyjaśnij.
Może zacznijmy tylko, żeby wszystkiego nie zdradzać. Część tego programu poświęcony będzie Frobergerowi, wielkiemu niemieckiemu kompozytorowi muzyki klawesynowej, który napisał bardzo wiele lamentów i lamentacji, ale nie wszystkie te lamenty są tym, czego byśmy się spodziewali, a więc więc nie wszystkie są poświęcone wspominaniu kogoś, kogo zmarł, albo rozważaniu nad ludzkim losem. Nawet takie drobne zdarzenia jak pobicie na ulicy albo okradzenie były pretekstem do napisania lamentu, więc dlatego nazwaliśmy go płaczliwym Niemcem, a resztę proszę obserwować, proszę przyjść, proszę obejrzeć na stronie internetowej program.
Dotarliśmy do niedzieli 6 listopada, a za chwilę powiemy o tej chronologii. Festiwal raz zaczyna się 4, no ale potem kolejna klawesynistka.
Marianna Henriksson jest tak naprawdę współliderem zespołu Core. To jest wciąż bardzo młoda osoba, która odbyła swoje studia najpierw w Helsinkach, później pojechała na studia do Missy Meyerson w Berlinie. A ja usłyszałem ją pierwszy raz w Poznaniu, kiedy grała z EUBO, towarzysząc Stefano Montanariemu. To był koncert, na którym Stefano Montanari grał między innymi 4 pory roku. Marianna grała wtedy fantastycznie partię continuo i po koncercie zaproponowałem jej przyjazd do Polski w kolejnych latach. To samo zresztą zrobił Aleksi Kosenko. W związku z tym realizowała partię continuo w czasie Tamerlana, tych dwóch koncertów, które odbyły się tutaj 2 lata temu. Bardzo blisko związała się z pewną grupą muzyków, którzy grają na co dzień w Core i było dość naturalnym procesem włączenie jej w pracę naszej orkiestry. Marianna interesuje się muzyką klawesynową nie tylko barokową, klasyczną, ale również sięga czasami po muzykę renesansową i ten jej recital będzie poświęcony głównie muzyce późnego renesansu i takiego delikatnie przechodzącego w stronę baroku.
Skoro się cofamy, to cofamy się konsekwentnie, bo do takiego czasu muzycznego namawiać nas będzie La Morra.
No, La Morra przede wszystkim, a w tym wypadku Corina Marti, czyli osoba, która obok Michała Gądko jest liderem zespołu. I serce jest rozdarte tak naprawdę pomiędzy średniowiecze i barok. Jest świetną klawesynistką i gra znakomicie muzykę barokową. Jest świetną flecistką, gra na fletach prostych. Kiedy pierwszy raz ją słyszałem, to były nagrania Bacha, to były nagrania sonat Händla. To brzmiało naprawdę niesamowicie. Ale tak naprawdę większość swojego czasu poświęca muzyce średniowiecznej, grając tam również na fletach i również na klawesynie, ale zupełnie innego typu, malutkim klawisimbalu.
O czym mogliśmy się przekonać podczas naszych brzmień
dawnego Poznania. I jakiś czas temu postanowiła spróbować ignorować to, co myślą na ten temat muzykolodzy, co to mogą pomyśleć krytycy i spróbować połączyć w jednym programie muzykę barokową z muzyką renesansową. Pierwszą taką próbę podjęła w ubiegłym roku w Finlandii. W tym roku była w Paradyżu z nieco innymi muzykami i zrealizowała ten projekt. Mogę powiedzieć, że jest bardzo intrygujący. I teraz już z takim zespołem, z którym najczęściej pracuję w Szwajcarii, zaprezentuje nam pełną wersję tego swojego obrazu, w którym jest miejsce dla kompozytorów z XIII, z XIV wieku, ale też dla kompozytorów z początku XVII wieku, przede wszystkim Claudia Monteverdiego.
I kolejna postać związana z klawesynem, Pierre Galon.
Pierre Galon, tutaj wędrując po tym planie całego festiwalu, nie powiedzieliśmy o Grand Floor, który gra koncert w poniedziałek. To jest też bardzo ważny koncert, ponieważ obok Cecilii Bernardini i Sophie Gent mamy trzecią bardzo ważną postać dla wiolinistyki, współczesnej wiolinistyki barokowej, Alice Julien Laferrière. Znowu osoba, która była już w Poznaniu w związku z cyklem Brzmienie dawnego Poznania, która przedstawi muzykę Nicoli Matteisa, włoskiego kompozytora, wirtuoza, który działał pod koniec XVII, na początku XVIII wieku w Londynie i o którym mówi się, że tak naprawdę przesądził o zainteresowaniu Anglików muzyką włoską. a więc to nie Händel, przed Händlem byli jeszcze inni, którzy tak naprawdę zarazili Anglików stylistyką włoską. Do tej pory, między innymi ze sprawą Persla, dominowało zainteresowanie muzyką francuską. A więc Matthijs jest tutaj tym ważnym ogniwem w promowaniu muzyki włoskiej. Alice Julien będzie grała razem z Grand Floor, z zespołem kameralnym, który specjalizuje się w wykonywaniu partii continuo, a właśnie w Grand Floor na klawesynie gra Pierre Galland, czyli muzyk, jak mówi się we Francji, który żyje i działa na drugim biegunie w stosunku do tego, co robi Jean Rondeau, którego świetnie znamy. Jean Rondeau jest super ekspresyjnym jazzmenem grającym na klawesynie, natomiast Pierre Galland jest takim absolutnie muzykiem muzyki dawnej. On wyrasta z tej muzyki, on w niej jest, on zwraca uwagę mniej na show, który nam prezentuje Jean, a bardziej na detale, na niuanse, na arabeski. To, co w jego przypadku być może przesądza o tym, to fakt, że jego ojciec jest lutnistą, a jego pierwszym instrumentem, na którym Pierre Galland w życiu grał, był właśnie klawesyn. W związku z tym to nie jest tak jak u Jeana Rondeau, który przez wiele lat grał przede wszystkim na fortepianie, dopiero później zaczął grać na klawesynie. Pierre należy do tego pokolenia, którego pierwszym instrumentem był już instrument historyczny. To słychać w jego niezwykłej wrażliwości, delikatności, w wspaniałym tusze. Zaprezentuje nam program poświęcony Froppergerowi, a więc po raz kolejny posłucham jego lamentów, ale tym razem tych lamentów bardzo poważnych.
Jeśli chodzi o koncert środowy, na którym także pojawią się nasi dobrzy znajomi obok orkiestry Core Carlo Vistoli, którego pamiętamy z zeszłego roku, mamy dla Państwa dobrą informację, bo wiele z tych koncertów usłyszą Państwo w naszym programie Merkury Klasyka, ale w głównym programie Merkurego w środę po godzinie 20 z dwugodzinnym poślizgiem zaprezentujemy Państwu właśnie koncert z Carlo Vistolim i orkiestrą Core.
Carlo Vistolim, ale również Fredrikiem Frommem i Cecilią Bernardini, ponieważ oni są nie mniej ważnymi uczestnikami tego koncertu. Carlo Vistoli zaśpiewa arię i kantatę Jana Sebastiana Bacha, natomiast Cecilia Bernardini i Fredrik Fromm będą grać koncerty skrzypcowe Bacha, a więc bachowski koncert, być może kulminacja tegorocznego festiwalu, bo muzyka Bacha zawsze przyciąga bardzo wielu słuchaczy, a myślę, że tutaj mamy też możliwość posłuchania Bacha prezentowanego naprawdę przez nowe pokolenie. Karla nie muszę Państwu rekomendować, znamy go już od 2 lat w Poznaniu, natomiast wszyscy bardzo czekamy na przyjazd Cecylii, bo to, co zaprezentowała razem z zespołem Danny Dean Consort na płycie, którą nagra, jest naprawdę bardzo niezwykłe.
Ale to nie jedyny koncert w środę. Potem jeszcze raz pojawi się Anna Besson.
Tak, Anna Besson, tym razem w towarzystwie Marianny Henriksson. Obie panie się dobrze znają, często ze sobą współpracują. Anna zaproponowała program, który poświęcony będzie muzyce fletowych na dworze berlińskim. Władcy pruscy bywali nie tylko politykami, ale również muzykami. Będziemy mieć wgląd i w muzykę trochę mniej znaną, trochę mniej popularną, ale z pewnością bardzo interesującą i ze względów historycznych, i ze względów muzycznych. Thank you.
czwartek, 10 listopada i jeszcze raz Ground Floor.
Tym razem z muzyką angielską. Zespół zaprosił do tego programu Nicka Scotta, który w ubiegłym roku wystąpił razem z François Lazarewiczem w czasie tego bardzo niezwykłego i ciekawego programu poświęconego muzyce irlandzkiej, muzyce szkockiej.
Gdy świat okrada noc z ciemności. Znowu taki tytuł, który frapuje, który intryguje.
No, jest to tytuł jednej z pieśni, ale tak naprawdę Elena Andrzejew, która przygotowała ten program, wiolonczelistka, chce nam pokazać muzykę, która ma w sobie dużą dozę teatralności, która nie zawsze formalnie była częścią spektakli teatralnych, ale ilustruje to, co jest bardzo charakterystyczne dla muzyki angielskiej tego czasu, a właśnie jej dramaturgię, jej dramatyczność, jej ekspresyjność, jej odwoływanie się do emocji i jej konotacje również literackie i poetyckie.
I Viva Bianca Luna Wifi, także znana w Poznaniu, ale sądzę, że tytuł jej koncertu nie jest dosłowny, pożegnanie.
W jakim sensie dosłowny? Ponieważ jest to pożegnanie z trylogią, którą Viva wymyśliła sobie kilka lat temu, kiedy pierwszy raz pojawiła się w Poznaniu w roku 2007 lub 2008, zaprezentowała program, który się nazywał Fermate il Passo. To było, jak tłumaczyła, jej proto-opera. Viva bowiem nie do końca zgadza się z takim akademickim opisem historii opery. Opera, wszyscy wiemy, kamerata florencka, tak dalej, monodia akompaniowana, pojawia się synteza sztuk, daje nam ostatecznie teatr muzyczny. Prawda?
I pojawia operę. Się konkretna data, koniec XVI
wieku. Początek XVII wieku. Natomiast Viva zadaje sobie pytanie, przecież to jest niemożliwe, żeby ta muzyka wzięła się znikąd. Ona musi mieć jakieś swoje korzenie, musi się do czegoś odwoływać. To jest nasze doświadczenie historii muzyki. Nic nie bierze się z niczego. Zawsze coś, co poprzedza, zawsze coś, co jest później rozwijane. Zaproponowała wskazanie w historii muzyki europejskiej kilku takich punktów, które jej zdaniem są równie ważne dla rozwoju muzyki operowej, jak teoretyczne rozważania estetyków z kameraty florenckiej. Pierwszym tym źródłem są włoskie frotole, a więc muzyka ludowa, która później była przekształcana w muzykę artystyczną, która często odwoływała się do tekstów ludowych, ale często też do tekstów wielkich kompozytorów, jak Petrarka, na przykład, czy Dante. Drugim takim źródłem jest jej zdaniem muzyka średniowieczna, która powstawała w basenie Morza Śródziemnego, której elementy ciągle znajdujemy w twórczości ludowej, ale również w twórczości artystycznej w okresie renesansu, w okresie baroku wczesnego. Temu poświęciła swój projekt poświęcony kantigom Martina Kodaksa, kantigom de Amigo. I wreszcie teraz przychodzi ten trzeci etap. To jest próba powiązania muzyki monodycznej, muzyki wokalnej z akompaniamentem basowym, instrumentalnym i pokazanie związków tej muzyki z muzyką ludową, przede wszystkim z muzyką kultywowaną w południowej części Włoch. I to jest temat tego właśnie projektu, a więc zestawienie ze sobą muzyki, która nie jest jeszcze muzyką stricte operową, ale już operuje w bardzo podobnej estetyce i muzyki ludowej, w której znajdujemy bardzo podobne rozwiązania melodyczne, ale również pewne bardzo podobne tematy literackie.
Voi che passate qui, fermate il passo. E contemplate la mia acerba morte. Giovane fu, amato, ardito e forte, e or son polve tutto in questo sasso. Che vale essere altiero e far fracasso, d'oro terreni aver, aura te porte. Sol punto la incurabil morte, al fin conduce ogni disegno al basso, ma virtù che non è sotto sua possa, fiorisce più verde al suo dispetto, e il resto val nulla si giace in fossa. Guardate dunque al mio mutato aspetto, giovani, che vil cosa è un corpo d'ossa.
Sed immortal virtù non è concetto.
Sen nocy letniej, angielska baśń, powracamy do zespołu La Mora w Święto Narodowe Polskie, bo 11 listopada w Teatrze Polskim. La Mora, co to będzie?
To będzie coś, o czym ani ja, ani prawdopodobnie Corina do końca jeszcze nic nie może powiedzieć, ponieważ to jest premiera. To jest rzecz, którą La Mora przygotowuje specjalnie na Poznań Barok. I jest to swoiste pasticcio, złożone z fragmentów różnych masek, czyli takich ni to kantat, ni to małych oper formy bardzo popularnej w Anglii. Można powiedzieć, że to jest w jakiś sposób nawiązanie do tej formy, którą mamy we wcześniejszym programie, w programie Utopia, o którym mówiliśmy. Kiedy okazało się, że ten koncert może odbyć się w Teatrze Polskim, Corina powiedziała, to jest idealny moment do tego, żeby mogła zrealizować jedno ze swoich marzeń i spróbować stworzyć takie pasticcio, które składa się z muzyki instrumentalnej, z muzyki wokalnej, wziętej z różnych utworów, różnych kompozytorów.
Persla, Dowlanda, Locke'a, tych kompozytorów angielskich, których dobrze znamy. Nie zapomnę wykonania przez Alana Rasmussena wariacji goldbergowskich Bacha podczas festiwalu w Paradyżu. Alan wraca do Poznania, zresztą po raz kolejny był na naszych brzmieniach Dawnego Poznania w tym roku, znowu z wariacjami goldbergowskimi.
Tak, i nigdy prawdopodobnie nie poprosiłbym Alana o to, żeby zagrał wariacje goldbergowskie, gdyby nie to, że wiosną tego roku byłem w Kopenhadze i wspólnie z grupą moich współpracowników zarejestrowaliśmy wideo, na którym Alan gra wariacje goldbergowskie na swoim nowym klawesynie. To jest klawesyn, który zbudował Martin Skowronek, czyli tak naprawdę dostawca instrumentów dla Gustawa Leonharta. Gustav Leonhardt całe swoje życie grał na instrumentach Martina Skowronka, niemieckiego budowniczego. Alanowi dzięki bardzo ciekawej historii udało się zdobyć taki instrument stosunkowo tanio, co było też dość dużym osiągnięciem. Postanowił to zarejestrować, poprosił nas o pomoc. Pojechaliśmy do Kopenhagi, zarejestrowaliśmy to, ale przy okazji usłyszałem, jak niezwykle interesująca jest jego interpretacja dzisiaj po kilku latach. Pierwszy raz słyszałem Alana grającego wariacje goldbergowskie w 2003 roku. W 2002. Od tego czasu minęło kilkanaście lat.
14.
I to jest zupełnie inny Bach, to jest zupełnie inny Alan Rasmussen, to są zupełnie inne wariacje goldbergowskie. I chociaż ze względów technicznych nie możemy przywieźć tutaj instrumentu Skowronka, to myślę, że na klawesynie Neuperta ta jego interpretacja też zabrzmi znakomicie.
Zbliżamy się do końca festiwalu. Sobota i niedziela, ostatni weekend. Otworzy ten weekend znowu Il Grande Pasticcio Napolitano.
Ten weekend otworzą dwa małe koncerty Coriny Marti, które odbędą się w salach prezydenckich na pierwszym piętrze Centrum Kultury Zamach. To są koncerty dla dzieci i dla ich rodziców. Muzyka nie jest tak naprawdę w żaden sposób szczególny przeznaczona dzieciom, ale Corina ma dar do tego, żeby opowiadać ciekawie o muzyce i przez fakt, że gra na różnych instrumentach, może budować bardzo ciekawe obrazy, bardzo ciekawe historie, także poprosiliśmy ją o to, żeby również utrzymując się w tradycji Poznań Barok, żeby właśnie takie dwa koncerty dla nas zagrały. One się odbędą przed południem. Szczegóły programy znajdziecie Państwo na stronie internetowej. Natomiast Grande Pasticcio Napolitano to jest program, którego kształt zmieniał się do ostatniej chwili. Jeszcze tydzień temu tak naprawdę Carlo dzwonił do nas i prosił o wprowadzenie jakiejś korekty. Również dlatego, że ostatnie miesiące jego działalności są w dużej części poświęcone właśnie muzyce neapolitańskiej. I niemal z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień poznaje nowe utwory i mówi, że one są tak niezwykłe, tak ciekawe, tak inspirujące, że coś, co wydawało mu się miesiąc temu warte przedstawienia, w tej chwili wydaje się już się mniej interesujące, ma coś nowego. Także z Asią Boślak do ostatniej chwili
Carlo Vistoli układa program.
Układali program. I to jest program, który zestawi ze sobą muzykę instrumentalną z Neapolu, z muzyką wokalną pochodzącą z różnych neapolitańskich oper. Pojawi się tam również Handel, który co prawda w Neapolu nie działał, ale cała jego twórczość operowa z okresu włoskiego pozostawała pod bardzo silnym wpływem Neapolu.
Ale jest Pergolesi, jest Vinci, jest Scarlatti, jest, tak jest Porpora, a więc ci, o których doskonale wiemy, że tworzyli w Neapolu i byli kompozytorami związanymi z tym miastem.
In
No i sobota, wieczorne spotkanie z lutnią jako skrzypcami i wiolonczelą.
Thomas Danforth. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że wiele, wiele lat temu to był jeden z pierwszych koncertów muzyki dawnej wykonywanych przez muzyków należących do europejskiej czołówki. Przyjechał do Poznania Le Parlement de Musique. Martin Jester też jest okej, okay, to jest Alzatczyk, więc Alzatczycy mówią Martin. Martin Jester przyjechał z małym zespołem, w którym grała Sylwia Abramowicz, francuska gambistka pochodzenia ukraińskiego, której mężem jest Jonathan Danforth, amerykański gambista, muzykolog, znany i dla nas ważny, dlatego że przez wiele lat przyjeżdżał do Warszawy i badał rękopisy muzyki gambowej, które się tam znajdują. Pisał na ten temat artykuły. Między innymi dzięki jego działaniom świat dowiedział się o wspaniałych zbiorach Biblioteki Krasińskich na przykład, Biblioteki Narodowej, jeżeli chodzi o muzykalię. Ich syn był skazany na muzykę, ale nie chciał grać na violi de gamba jak rodzice, tylko zaczął grać na lutni, między innymi po to, żeby móc im akompaniować. Taki był. Dzisiaj Thomas Danforth ma 27 lat i jest uznawany powszechnie za najbardziej interesującego lutnistę młodego pokolenia na świecie. Ma już na swoim koncie solowe płyty, gra z wszystkimi najważniejszymi zespołami barokowymi na świecie. Jego kalendarz jest wypełniony niemal tak, że gra codziennie. Przyjaźni się zresztą z wieloma muzykami młodymi i francuskimi, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. Jest zaprzyjaźniony z Alice Julien Laferrière, z Jeanem Rondeau, z Pierre'em Gallon. I cieszę się, że udało się znaleźć taki moment, żeby mógł się pojawić i zagrać nam swoje transkrypcje utworów, które oryginalnie Jan Sebastian Bach napisał na wiolonczele i na skrzypce. Więc trochę przekomarzając się z ideą transkrypcji, napisaliśmy, że lutnia będzie udawała tutaj skrzypce i wiolonczele, ale oczywiście tak nie będzie, bo kiedy Thomas Danforth gra na lutni, mamy wrażenie, że Bach napisał te utwory z myślą o lutni, a wcale nie z myślą o skrzypcach i wiolonczelach. Koncert bardzo kameralny, bardzo intymny, bo może tak się powinien właśnie skończyć Poznań Barok, żebyśmy po tym dużym orkiestrowym neapolitańskim święcie weszli znowu w klimat refleksji, jakby przypomnieli sobie, że nie żyjemy jednak na Półwyspie Apenińskim, tylko w Polsce.
No i dobra dla Państwa informacja. 10 koncertów zaplanowaliśmy, że będzie emitowanych w naszym programie Merkury Klasyka, a więc Poznań Barok będzie bardzo, bardzo obecny mocno na naszej internetowej antenie. No ale teraz jeszcze pytanie, jak się można dostać na te koncerty?
Kiedy się okazuje, że przyjeżdżają wspaniali wykonawcy, świetni muzycy, ale musimy zapłacić bardzo dużo pieniędzy na to, żeby się dostać na takie koncerty. Są w Polsce koncerty i festiwale, gdzie bilet kosztuje 100 zł, 150 zł. Dlatego od samego początku postanowiliśmy, żeby zasadą Poznań Barok było to, by koncerty były dostępne dla jak najszerszej grupy potencjalnych odbiorców. Dlatego bilety kosztują zaledwie 20 zł. Być może powinny kosztować więcej. Być może to by nam ułatwiło budowanie budżetu tego wydarzenia. Ale bardzo nam zależy na tym, żeby na tych koncertach znaleźli się ludzie, którzy być może musieliby wtedy sobie wybrać jeden tylko koncert albo dwa koncerty. Nie byłoby ich stać na to, żeby być z nami cały czas. Mam wrażenie, mam nadzieję, że ta filozofia się Państwu spodoba i że skorzystacie z tej możliwości, że będziecie mogli się pojawiać. A więc bilety kosztują zaledwie 20 zł. Możecie je Państwo nabyć w internecie, możecie je nabyć w kasie estrady. Wszystkie informacje dotyczące tego, gdzie się sprzedaje bilety, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Poznań Barok, ale nawet jeżeli przyjdziecie w ostatniej chwili, prawdopodobnie większych problemów nie będzie. Może te najbardziej atrakcyjne koncerty, tutaj warto by było zadbać o to, żeby mieć bilet wcześniej, ale w przypadku recitali myślę, że nawet jeżeli pojawicie się tuż przed koncertem, powinniście wejść.
Na festiwal Poznań Barok zapraszał Cezary Zych, a nasze dzisiejsze spotkanie kończymy fragmentami z koncertu, który odbył się na festiwalu Muzyka w Raju, Orfeusz w piekle, opowieść na dwie wiole, da gamba i głos ludzki. Słuchamy fragmentów z opery Marc-Antoine'a Charpentiera, La descente, l'Orfe aux enfers. To zejście Orfeusza do piekła. Słuchamy Reinholda van Mechelen oraz znanych Państwu wykonawców, między innymi Jeana Rondeau. Za uwagę dziękują Alina Kurczewska i Paweł Kretkowski.